Pozwólcie, że dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego wprowadzę Was poprzez pewien obraz. Obraz, który myślę, że jest bliski wielu ludziom, dlatego że wielu z nas miało z tym do czynienia. Oto wyobraźmy sobie kurs na prawo jazdy. Nie musicie sobie za bardzo nawet niektórzy wyobrażać, bo wiemy, co to jest. Niektórzy właśnie robią sobie teraz prawo jazdy, niektórzy świeżo zrobili, niektórzy wciąż jeszcze nie mogą zrobić. Wiemy, co to jest w ogóle. Ale wyobraźmy sobie taki kurs gdzieś w gminie zapadłej, gminie w Polsce, gdzie na co dzień nie ma takich możliwości, gdzie nie ma dużo reklam i nikt tak na co dzień nie chce robić ludziom takiego kursu. Ale oto gmina zdecydowała, żeby taki kurs zorganizować. Pamiętam 20 parę lat temu właśnie taki kurs robiłem w gminie Policzna, gdzieś tam w województwie dawnym radomskim, i wiem, o czym mówię. I wyobraźmy sobie, jak ci kursanci, którzy się zdecydowali robić to prawo jazdy, jak oni się angażują w temat. Jak pilnie przychodzą, zimno, daleko, ciemno, błoto, a oni próbują dotrzeć na to miejsce, gdzie się ten kurs odbywa. A gdy kurs trwa, to nie tak, że jeden sobie SMS-a pisze, drugi tam o tym, o tamtym rozmawia, trzeci piwko na korytarzu z kolegą, tylko wszyscy uważnie słuchają, notują, pytają tego instruktora, co i jak. I gdy kończy się kurs, znaczy kończy się spotkanie, wcale nie odchodzą i rzucają gdzieś ten kajet w kąt, tylko jeszcze zanim jeszcze się rozejdą, to dyskutują, rozmawiają, a dlaczego na tym skrzyżowaniu tak, a tak, a co z tym, a tam w takiej sytuacji rozmawiają, przejmują się, bo chcą bardzo to prawo jazdy mieć, bo ten chłop jeden, on musi mieć to prawo jazdy, bo teraz traktorem na drogę nie można wyjechać bez prawa jazdy, on nie może, on musi żyć, musi pracować, to jest mu bardzo potrzebne, on musi zdać. Musi zdać jak najszybciej. Przejmują się, prawda? Jest to obraz czytelny? Zainteresowanie. Nawet kobiety i one tam się interesują, jak na tym skrzyżowaniu. A wyobraźmy sobie teraz taki sam kurs na prawo jazdy w średniej szkole, gdzie to dyrekcja wpadła na pomysł, że trzeba odpowiednio przygotować społeczeństwo do życia, i obowiązkowy kurs na prawo jazdy zrobili w klasie trzeciej liceum. Rodzice zapłacili, czy tam sponsorowanie jest z oświaty, z kuriatorium. I teraz proszę bardzo, wszyscy mają przychodzić na kurs. Wyobraźmy sobie, z jakim zaangażowaniem ta młodzież się włącza w ten kurs. Te dziewczyny, jak one się, ich to w ogóle nie obchodzi. No może jedną albo dwie, jakąś tam Martynę Wojciechowską, ale tak to specjalnie nikogo nie interesuje z tych dziewczyn. One bardziej kosmetyki, chłopaki, o takie rzeczy, ale nie prawo jazdy. Nie prawo jazdy, zwłaszcza takie obowiązkowe. O co mi chodzi? Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jest ten sam temat. To samo społeczeństwo polskie, a jak różne podejście do tego samego zagadnienia. Tak też jest i ze Słowem Bożym, jak się orientujecie, bracia i siostry. To samo Słowo Boże, to samo społeczeństwo polskie, a jak różnie podchodzą ludzie do tego zagadnienia. I dzisiaj chciałbym razem z wami przeczytać Słowo Boże z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Słowo, które pokazuje właśnie porównanie między dwoma grupami ludzi i ich odbiór Słowa Bożego. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 10 do 12. Trzy wersety Słowa Bożego. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. To Słowo Boże, taki fragmencik z służby misyjnej apostoła Pawła i Sylasa, pokazuje, jak różnie ludzie mogą odbierać Słowo Boże. I byśmy uchwycili istotę tej różnicy, to potrzebujemy spojrzeć na początek rozdziału 17. Otwórzmy sobie Biblię, mam nadzieję, że widzicie 17 rozdział. I w tych pierwszych wersetach Słowo Boże nam przedstawia zachowanie Żydów w Tesalonice. Jak oni się zachowywali. Potrzebujemy spojrzeć na to, zrobić porównanie, aby uchwycić istotę rzeczy. Otóż ci Żydzi z Tesaloniki, jak wynika z tych pierwszych wersetów 17 rozdziału, to po pierwsze byli Żydzie, którzy należeli do synagogi, jak widać. Należeli do synagogi, czyli to byli pobożni Żydzi. To byli Żydzi, którzy mieli tradycję, którzy w sabat wiedzieli, gdzie należy się udać, zwłaszcza rano, bo potem to już może gdzieś do jakiegoś supermarketu chodzili, ale rano wiedzieli, że trzeba pójść na, nie na mszę, tylko do synagogi, na nabożeństwo. O, na nabożeństwo. Byli religijni, ale Słowo Boże powiada, że nie dali się przekonać, nie dali się przekonać, że Jezus jest Mesjaszem. Tylko nieliczni, natomiast zasadniczo ci Żydzi z Tesaloniki nie dali się przekonać, że Jezus jest Mesjaszem. Słowo Boże odkrywa też tutaj, że oni byli faktycznie powodowani zazdrością. Ta ich reakcja, ich zachowanie, wrogość do apostołów była wywołana zazdrością. Oni nie mogliby się pogodzić z tym, że ktoś miałby teraz przejąć ich rolę. Oni przecież byli tą śmietanką społeczeństwa. Ich się słuchało, do nich się chodziło. Oni byli tymi pobożnymi Żydami, którzy wiedzą najlepiej co i jak. I teraz tu miałoby być tak, że jakaś nowa wiara, jakiś nowy nauczyciel, jakiś Paweł tu przyszedł, coś nowego głosi. Ludzie mieliby... To narusza nasz porządek rzeczy. Jeszcze inaczej ubrany niż tu, on tak normalnie ubrany w garniturze, niż nasz ksiądz, znaczy rabin tak ładnie ubrany, to wszystko im nie pasowało. By powodowani zazdrością sprzeciwiali się. Po czwarte, wynika z tego tekstu, że aby osiągnąć swój cel, aby się sprzeciwić, aby odsunąć Pawła, aby zgasić tę Ewangelię, którą głosił, oni dobrali sobie nawet niegodziwych ludzi. Nie kierowali się tym, że tylko ci, co mówią prawdę, ci, co są szlachetni, ci, co są w porządku, ci powinni być z nami. Nieważne kto, ważne, żeby tylko mocno krzyczeli, ważne tylko, żeby byli silni, ważne tylko, żeby byli chamscy, żeby byli gotowi pobić, ważne, żeby byli gotowi zrobić każdy, jak oni gwizdną, psztykną, czy coś tam, jakiś sygnał podadzą, oni zrobią wszystko za piwo i za kiełbasę, wszystko zrobią. On takich sobie dobrali, takich niegodziwych, rozmaitych łobuzów. I ci ludzie, po prostu mówiąc krótko, mieli taką postawę, że nie zważając na prawdę, nie zważając na fakty, na zasady, zwalczali ludzi, którzy rzucili wyzwanie ich leniwym umysłom. Oni żyli w pewnej sielance tam w Tesalonice. Im było dobrze, wszystko było ustalone, wszystko było... Oni nie chcieli, żeby ktoś naruszał ten porządek i się mocno temu sprzeciwili. Zbierając te cechy Żydów w Tesalonice, moglibyśmy powiedzieć, że byli to ludzie ograniczeni, ludzie niechętni jakimkolwiek zmianom, ludzie gnuśnego serca, ludzie o ciasnych umysłach. Wiecie, co to są ciasne umysły? Może się nic więcej nie zmieści. To, co mama tam włożyła, czy co wujek, albo ksiądz włożył gdzieś na początku i nic więcej. Po prostu garnek mały i się nic więcej nie chce zmieścić. Ani troszkę więcej. Ludzie zbyt leniwi, by coś zmieniać, by coś poprawiać, by się rozwijać. Zbyt leniwi. Mało tego, ludzie gotowi zabić każdego, kto rzucał im wyzwanie, kto ich niepokoił, kto zmuszał do myślenia, kto zadawał niewygodne pytania. Tacy to byli. Znacie takich ludzi? Są tacy ludzie w Polsce? Są tacy w Gdańsku? Są tacy w zborach? Chyba za daleko poszedłem, co? Dlatego przejdźmy szybko do Berei. Zobaczmy, jacy byli Żydzi w Berei. W Berei Żydzi też należeli do synagogi, więc to samo środowisko, ta sama kultura, te same poglądy od dziecka, tak samo kształtowani, można by powiedzieć, wszystko to samo. Nie, że ci należeli do synagogi, a ci to byli jakieś wyrzutki, które czekały tylko, żeby ktoś się zlitował i do nich po ludzku przemówił, bo nikt do nich nie chciał wcześniej po ludzku mówić. Nie, też byli należeli. Trzeba pamiętać, że synagoga dla Żydów w tamtych czasach to było być albo nie być w społeczeństwie. Przynależność do synagogi nobilitowała, dawała ludziom poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Więc tutaj ci z Berei tak samo, normalni Żydzi, należący do synagogi. Ale jakże inna jest ich reakcja. Przeczytaliśmy, że ci przyjęli słowo z całą gotowością, dosłownie z całą ochotnością. Wiecie, jak to ochotnie ktoś coś robi, taki ochotnik. Znacie ochotników? Mało teraz, nie? Takich, już się porywa. A tak, dawaj, dobrze, cieszę się, dawaj, ale fajnie. Taki ochotnik. Oni z taką ochotnością przyjęli Słowo Boże. Mało tego, tylko że tak przyjęli i na półkę zanieśli, położyli i niech sobie leży teraz. Tylko codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Codziennie. Nie tylko w środę 18, ale codziennie badali Pisma. Sprawdzali. Słuchali, co Paweł mówi i Sylas i sprawdzali. I potem, jak się kończyło spotkaniem, dawaj, zostańmy jeszcze trochę, poczytamy, porozważamy, pomodlimy się, bo wiesz co, ja coś nie rozumiem. To daj, kto będziesz mi tłumaczyć. Ja bym chciał to zrozumieć. Pomódlmy się. Czujecie tę atmosferę? Czujecie? Tacy właśnie byli Żydzi z Berei. Byli to ludzie o otwartych umysłach. Ludzie skłonni do wysiłku intelektualnego. Żeby się tak trochę wytężyć, żeby trochę pomyśleć, żeby coś zanotować, żeby coś porównać, żeby coś sprawdzić, żeby go o coś zapytać. Ludzie ciekawi istoty rzeczy. Ciekawi, jak to Kalgol mówił, świata ciekawi. Taki, żeby docierać, coś nowego poznać, zobaczyć, co się dzieje. Nie wystarczało im takie stwierdzenie, bo tak Paweł powiedział. Nie wystarczało takie podejście, a ksiądz mówi, że to jest tak i to mi wystarczy. I ty mi tu nic nie będziesz zmieniał. To nie była taka postawa. Nie wystarczyło im tak, że Paweł tak głosił i koniec, nie ma dyskusji sobie tam. Dlaczego? Czy tak? Czy na pewno tak? Badali, sprawdzali. Byli gotowi do zmiany swoich poglądów i przekonań. Zdaje się, że tam w Berei znali już to powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. I starali się dociekać, czy może coś lepszego, nowego jest im właśnie mówione. I teraz docieramy do istoty różnicy pomiędzy Żydami z Tesaloniki i z Berei. Słowo Boże określa to takim pięknym porównaniem, takim stwierdzeniem, że byli oni szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Byli szlachetniejszego usposobienia. Ciekawe, prawda? Właśnie tutaj tkwi ta istota, to jądro różnicy między jednymi a drugimi, że byli szlachetniejszego usposobienia. W innych przekładach Słowa Bożego jest powiedziane, byli lepiej urodzeni od tych w Tesalonice. Ale nie w sensie, że jakaś arystokracja jakaś żydowska. Tylko w sensie lepiej wychowani, bardziej uprzejmi, tacy bardziej open, jak mówią Rosjanie, tacy bardziej chętni, że jeśli im coś jest mówione, no to należy to rozważyć, wziąć to pod uwagę. W innym przekładzie jest powiedziane, szlachetnością przewyższali mieszkańców Tesaloniki, a jeszcze w innym z Biblii Gdańskiej, byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, byli zacniejsi. Nie w sensie, wiecie, jakiejś tam pozycji społecznej, ale tam gdzieś tu czy tu, nie wiem gdzie to się mieści, gdzieś w człowieku to jest. Właśnie tacy byli. I różnica się zaznaczyła w ten sposób, że w Tesalonice tylko niektórzy uwierzyli, a w Berei wielu uwierzyło. Że w Tesalonice nie dali się przekonać, a w Berei przyjęli słowo z wszelką ochotnością. To, co w środku, ta szlachetność, szlachetność serca sprawiła, że ci byli otwarci, a ci nie. Bracia i siostry, rozumiecie, że rzecz nie w tym, żebyśmy sobie rozważyli dwa społeczeństwa diaspory żydowskiej teraz, z okresu starożytności. Rzecz w tym, że tu w Gdańsku, teraz, 31 października 2004 roku, Słowo Boże do nas jest zwiastowane. Tak jak było zwiastowane, to jest to samo Słowo, ta sama Ewangelia, ani joty nie inna. I to Słowo dzisiaj trafia na grunt naszych serc. Do Tesaloniki, czy do Berei. Właśnie o tym chciałbym, żebyśmy pomyśleli dzisiaj. Warto jest brać pod uwagę to, że w tym samym środowisku są różni ludzie. Jesteśmy w jednym środowisku, a jesteśmy różni, a możemy być różni. W tym samym środowisku są ludzie zamknięci na wszelkie zmiany. Tacy współcześni Żydzi z Tesaloniki. Są tacy w Gdańsku, są tacy w naszych domach, są tacy w naszym zborze, są tacy w polskim społeczeństwie. Ludzie stroniący od trudnych pytań, niewygodnych pytań dla nich. Ludzie nastawieni na konsumpcję, na łatwiznę. Ich nie interesuje żadne wgłębianie się, żadne zastanawianie się, żadnego wysiłku intelektualnego i duchowego. Absolutnie. Po co mi taki wysiłek? Mnie interesuje tylko niedzielka, ławeczka, czerwony fotelik i spokój, najlepiej święty spokój. Żadnych pytań, żadnego czepiania się, żadnego dociekania. Nie, mnie to nic nie interesuje. Daj mi spokój, daj mi święty spokój. Ciesz się, że przychodzę w niedzielę. A jeszcze będziesz mi nękał, że w środę jakiś list do Koryntian zaczęliście rozważyć. Ja se w domu go poczytam, jak będę chciał. Konsumpcja tylko i żadnego wysiłku. Chór jakiś? To jak stary, to ty głupi, ja będę się śpiewał tam w chórze. Daj mi spokój, będę się wytężał. Ja jestem zbawiony, na wieki zbawiony, raz na zawsze, a dobrze i koniec, i daj mi spokój. To ludzie gnuśni, ludzie, którym się nie chce dociekać prawdy, którzy już dawno nie wzięli Biblii, żeby ją postudiować naprawdę. Żeby sprawdzić swoje serce. Już dawno szczerze się nie pomodlili. Badaj mnie, Boże. Zobacz, co tam jest w środku. Czy wszystko jest w porządku. Czy czasem się gdzieś nie zablokowałem, nie ustawiłem przeciwko. Tacy ludzie, ludzie, którzy nie są zainteresowani żadnym zaangażowaniem, studiowaniem, ćwiczeniem. Ludzie wrogo nastawieni do każdego, kto narusza ich kanony. Ludzie gotowi zabić tego, kto rzuca im jakieś wyzwanie do myślenia, do działania i tak dalej. Oczywiście nie zabić w sensie, bo przecież pistoletu nie mamy, no, ale tak w myślach, ty odczep się ode mnie. Słowo Boże mówi, kto się gniewa na brata swego, jest jego zabójcą. Tak nauczył Pan Jezus. I Słowo Boże, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy to usłyszeli. Do takich ludzi nie ma dostępu. Bóg chce uratować, wszystkich chce uratować, wszystkich nas chce zbawić, wszystkich nas chce wprowadzić głębiej, dalej, bliżej, chce, byśmy wzrastali, wszystkim nam to chce dać, chce nas uratować, chce nas oświecić. Tak jak apostoł Paweł przez 3 sabaty tym Tesaloniczanom wbijał do głowy: słuchajcie, Jezus jest Mesjaszem, patrzcie w Pisma, jest przez 3 sabaty. To nie chodziło tylko o to, że 1,5 godzinki w sabat i potem tydzień luzu i potem też 1,5 godzinki w sabat. Bardziej tu chodzi o to, że przez 3 tygodnie na różne sposoby im tłumaczył to. Chciał? Jakby nie chciał, to by za pierwszym razem powiedział. Duch Święty powiedział: Paweł, Dalej, już przecież były takie sytuacje w Dziejach Apostolskich, że Duch nie pozwolił głosić w jakimś miejscu. I tu by też nie pozwolił. Pan chciał ich zbawić, chciał otworzyć ich oczy, chciał, żeby przyjęli Ewangelię. Ale oni nie chcieli, bo ich serca były zamknięte. To nie byli ludzie tego szlachetniejszego usposobienia. To byli tacy, odczep się, daj mi spokój. Jak będę chciał, to powiem. To byli tego typu ludzie. Tacy ludzie nie chcą słowa. Tacy ludzie nie są zainteresowani. Stronią, jak boją się słowa Bożego, jak diabeł święconej wody. Uciekają jak najdalej. Nie chcą. Świadomie i nie i podświadomie. Unikają słowa Bożego. Tak jak w księdze Zachariasza w 7 rozdziale jest powiedziane, Bóg mówi, lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się ode mnie plecami, zatkali uszy, aby nie słyszeć, zatwardzili swoje serce jak diament, aby nie musieć słuchać słów zakonu, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Tacy byli, zablokowali, jak diament twardzi się zrobili. Słowo Boże potrzebuje otwartych umysłów i ochotnych serc. Słowo Boże, gdy jest głoszone, gdy jest posyłane przez swoich sług, Pan, gdy posyła swoje sługi, swoich proroków, chce widzieć serca otwarte. I na szczęście w tym samym środowisku są też tacy, którzy, jak Słowo Boże mówi, są szlachetniejszego usposobienia, jak ci Żydzi z Berei. Ludzie o otwartych umysłach, ludzie gotowi do zmian, ludzie z otwartym sercem, ludzie chętni do podjęcia trudu, wysiłku, modlitwy, ludzie, którzy otwierają się, ludzie, którzy pragną, ludzie, którzy mówią, którzy wyśpiewują Panu swoje pragnienia, ludzie, którzy, jak jest modlitwa, to nie patrzą w sufit albo w podłogę, tylko ludzie, którzy po prostu ich serce aż się tam gotuje, miłość do Pana, pragnienie, potrzeba wyrażana. Słuchajcie, to nie środowisko decyduje, kim jesteś. Z jednego łona pochodzi Jakub i włochaty Ezaw, z tego samego łona. W tej samej rodzinie rodzi się taki i taki, nawet w patologicznej rodzinie. Jeden rodzi się taki, że chce rozdawać, a drugi, żeby kraść. W tej samej rodzinie, w tym samym stadzie są białe owce i jest czarna owca. To samo środowisko. To nie jest tak, że na Oruni to źli, a na Osowie to dobrzy. To nie jest tak, że w rodzinie Kowalskich to same anioły, a w rodzinie Kwiatkowskich to same łobuzy. To nie jest tak. Żydzi, ci sami Żydzi. Jedni, odczep się, idź stąd. A drudzy, daj, głoś nam więcej. Śpiewają, o mów mi, mów o Jezusie. Nie śpiewają, skończ już tyle czasu gadasz. Tylko śpiewają, o mów mi, mów o Jezusie, słuchać tej wieści bym chciał. 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny. Wsłuchałbym, zapamiętałbym się całkowicie w tej melodii Słowa Bożego, żeby chłonąć i chłonąć jak najwięcej. Słuchajcie, Słowo Boże w tym tekście pochwala tych szlachetniejszego usposobienia. Widzicie to? Naprawdę się Panu podobają ludzie, którzy mają otwarte serca. Bądź człowiekiem o otwartym umyśle i ochotnym sercu. Bądź takim człowiekiem, nie bądź taki jak ci z Tesaloniki, bądź taki jak ci z Berei. Możesz być kimś takim, bracie, siostro, przyjacielu, nawet jeśli obok pełno głupoty i kołtuństwa, nawet jeśli obok mówią, co on to mówi? Ty możesz, nie musisz tak reagować jak oni. Ty możesz powiedzieć najwyżej, cicho, nie przeszkadzaj mi. I to wszystko. Możesz chłonąć, nie musisz się upodabniać do tych z Tesaloniki. Ich jest sporo wszędzie. W Gdańsku, w polskim społeczeństwie pełno takich. W naszym zborze są tacy, w każdym zborze są tacy. Nie upadabnij się do nich. Bądź jak ci z Berei. Proś Boga o otwarty umysł i ochotne serce. Jeśli widzisz, żeś się zasklepił, zablokował, jeśli zaczynasz być już taki jak ruski diament, już Cię trudno ruszyć, to módl się: Boże, skrusz mnie. Boże, ja straciłem wrażliwość na Twoje słowo. Panie, mnie kazania nie interesują. Panie, mnie nie interesują wykłady Twego słowa. Panie, mnie bardziej kolorowe gazety zaczęły interesować i telenowele w telewizji. Panie, ratuj mnie, daj mi ochotne serce dla Twego słowa, dla tego, co święte, co czyste, co pochodzi od Ciebie. Z jakim nastawieniem podchodzisz do Słowa Bożego, bracie i siostro? Chciałbym wam zajrzeć w oczy. Żałuję, że niektórzy tak daleko siedzicie, że nie mogę wam zajrzeć. Tutaj z przodu to zaglądam w oczy, widzę. Ale chciałbym wam tam i tym dalej zajrzeć w oczy. Z jakim nastawieniem podchodzicie do Słowa Bożego? Pan Jezus mówił o czworakiej roli. Dzisiaj przeczytaliśmy to podobieństwo, czy wykład tego podobieństwa pochodzący od samego Pana. I mówił, że są tacy, którzy słuchają i nie rozumieją. Mamy takich dzisiaj. Mówisz im, tłumaczysz przez 3 sabaty, kasetki przynosisz, na nabożeństwa zapraszasz, samochodzikiem podwieziesz, żeby się nie wytężył, nadwerężył gdzieś, bo może w tramwaju, może go za mocno zachwieje, żeby mu się nie zabulgotało w głowie, tak delikatnie go przywieźć, żeby nie naruszyć jego osobowości i tak dalej. Przywieziesz, siedzi, po nabożeństwu mówisz, no i co, no jak, no, ciekawe. I to wszystko. No ale co, jak słowo? No to trochę inaczej niż nasz ksiądz, tak, trochę inaczej. I to wszystko. Słuchaj, nie rozumiem. Już kawa na ławę, wszystko wykładasz, nie rozumiem. Nic. Są tacy. Z jakim ty nastawieniem słuchasz Słowa Bożego? Są tacy, powiedział Pan Jezus, co słuchają i zaraz z radością przyjmują. Ha, ale super. Takiego to jeszcze, ale to jest piękne. Ciekawe, bardzo, ach, wiesz, pierwszy raz jestem w takim kościele. Jaki kaznodzieja przyjeżdża, ale ciekawe. Ale zaraz, jak Słowo Boże powiada, to wszystko rozmywa, bo ten człowiek jest niestały. Tu się ekscytuje Słowem Bożym, a już o godzinie 18 ma bilecik do kina na jakieś dziwactwa, nie? I on już tam i już o 22 to on tak nie wie, czy bardziej Słowo Boże go dzisiaj pociągnęło, czy jakiś tam najnowszy film, nie wiadomo jaki. Jest niestały. Raz chciał, mówi, chciał Słowa Bożego, tak się zabrał, że będzie studiował i jest niestały. I wnet się gorszy, powiada Słowo Boże, to taki, co musisz przy nim na paluszkach, bo tylko coś nie tak powiesz, jakieś może go urazisz, nie tak spojrzysz i już on odchodzi. Są tacy, z takim nastawieniem słuchają Słowa Bożego. Są tacy, którzy, jak mówił Pan Jezus, słuchają, ale umiłowanie świata, łuda, bogactwa zaduszają słowo. Och, jak ja wam zazdroszczę. Jak ja wam zazdroszczę waszej wiary, że wy tak mocno wierzycie. Jak ja bym tak chciał wierzyć. Ale ja muszę pracować ciężko. Zazdroszczę, ty na emeryturze jesteś, ty możesz sobie. Ale ja muszę harować ciężko. Nie mam czasu. A tyle ciekawych rzeczy jest. Ja bym chciała tak znaleźć czasu. No, chciałabym dołączyć do was, do tego studiowania Słowa Bożego w środę. Ale tyle ja mam, tyle rzeczy, tyle obowiązków. I taki świat jest ciekawy. I tyle teraz mi dołączyli telewizję satelitarną, jakąś kablową. Ile tam jest ciekawych rzeczy. Nie nadążam. Łuda bogactwa, umiłowanie świata zaduszają słowo. I nic z tego nie jest. Z jakim nastawieniem ty słuchasz Słowa Bożego? Jakim nastawieniem przyjmujesz Słowo Boże? Słowo Boże musi trafić na otwarty umysł i odpowiednie nastawienie serca. Tylko wtedy może wydać owoc. Na otwarte serce, gorące serce, otwarty umysł. Tylko uwaga, ludzie otwartego umysłu, ochotnego serca są zagrożeni. Wiecie, taki, co taki zasklepiony, taki zacofany, taka konserwa, to on, można być spokojny, że aż do śmierci zostanie katolikiem. Nie, on w ogóle nie jest niczym zainteresowany. On po prostu, matka mu powiedziała, synu, tyś katolik, cię ochrzciła i tak już niech zostanie, amen. I on Mówi, tak, dziadek wierzył, tak, babcia wierzyła. Nie, wcale nie jest zainteresowany jakimiś zmianami. O dziwo, w innych sferach to szuka zmian, nowy telewizor by chciał, DVD by chciał, chociaż nie pamięta, że jego dziadek to DVD w ogóle nie oglądał. Nie? Powinien oglądać to, co jego dziadek oglądał, czyli krowę na pastwisku, i to powinno mu wystarczyć. Nie, a w tych dziedzinach on chce się bardzo rozwijać, komputer i tak dalej, i te, żeby być mobilnym, wszystkie takie rzeczy to on jak najbardziej, ale w sferze wiary z dziada, pradziada my tak wierzymy i koniec. I taki człowiek nie ma obawy, że coś się zmieni w jego poglądach. Ale człowiek o otwartym umyśle, o ochotnym sercu jest, słuchajcie, zagrożony, bo to są tacy ludzie, którzy biorą każdą ulotkę, jak im wręczają na ulicy. To są ci o otwartym umyśle, to biorą te ulotki. I taką, i taką, i taką, i taką biorą. To są ci, co włączają program Discovery. No oni nie przelatują tylko się zatrzymują na tym programie, bo oni mają otwarte umysły, ich interesują różne rzeczy. Są zagrożeni, ponieważ nie wszystko jest dobre, prawda? Nie wszystko jest dobre, co nam dają na ulicy, co opuszczają w programie Discovery. Tacy ludzie mogą wejść w coś, co okaże się ich zgubą. Pamiętacie, parę tygodni wspomniałem jednego brata sędziwego już, wierzącego, którego znam od lat, który zaczął oglądać Discovery i doszedł do wniosku, że chyba ta Biblia to nie jest prawdziwa Biblia, że to wszystko to nie jest taka prawda, bo tam takie mądrale z tymi dr przed nazwiskiem zaczynają mówić pięknie o Jezusie i tak dalej, a potem zaczynają robić ludziom wodę z mózgu i mówić, że to tak naprawdę to tak nie było, że to tak trochę inaczej, że to tak napisali, a to jest niepewny tekst, a to pewno połączyli stamtąd, a to zapożyczyli z Mezopotamii, a to z kultury jakichś Azteków, i takie rzeczy, że ludzie... I ten brat tak siedział, na emeryturze jest, tak słuchał, tak mówi o Bogu, I jak go odwiedziłem, on mówi, słuchaj, ja nie wierzę w Biblię. Nie wszystko jest dobre. Uwaga, ludzie otwartego umysłu, ochotnego serca są zagrożeni. Dlatego tacy ludzie potrzebują Słowa Bożego. Tacy ludzie, którzy mają otwarte serce, potrzebują Słowa Bożego. Otwartość umysłu jest wielkim atutem i szansą dla człowieka, gdy spotka się ze Słowem Bożym, ponieważ Słowo Boże jest prawdą. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. Słowo Boże jest drogowskazem, pochodnią naszym nogom. Na Słowie Bożym można się oprzeć. Słowo Boże zawsze ma rację. Nawet jeśli dzisiaj nie rozumiemy, nawet jeśli w mądrale tego świata mówią, to nie tak, to i tak się ostatecznie okaże, że Słowo Boże ma rację. Ktoś kiedyś, jakiś uczony, napisał książkę, a jednak Pismo Święte ma rację. I szereg różnych rzeczy, gdzie to nauka, jakiś tam, wiecie, uczeni typu Kosidowski, Zenek, powypisywali różne rzeczy, że to nie tak, że to nie... Ale przyszedł czas... Słowo Boże sprawdzone, doświadczone. Dlatego wierzący człowiek nie boi się trudnych pytań na temat Biblii, ponieważ Biblia ma rację. Stąd wniosek, który bardzo proszę, abyśmy zapamiętali. Słowo Boże potrzebuje ochotnego serca, ale ochotne serce potrzebuje Słowa Bożego. Słowo Boże potrzebuje ochotnego serca, bo jeśli serce jest zamknięte, tak jak ci z Tesaloniki mieli serca zamknięte, to będziesz głosił, nic z tego, nic, będzie, odbije się, jak na drogę wpadnie, czy między ciernie, nic z tego nie będzie. Słowo Boże potrzebuje otwartego serca, ale otwarte serce, ochotne serce potrzebuje Słowa Bożego, żeby nie zbłądzić. Wielu szlachetnych, wspaniałych ludzi o otwartym umyśle, ochotnym sercu pobłądziło, poszło na manowce, wlazło w jakieś religie wschodu, jakieś, wiecie, jakieś medytacje, kombinacje, nie wiadomo co, albo w zwykłe narkotyki, jakieś inne używki, bo oni poszukiwali, tylko że nie natrafili na Słowo Boże. Dlatego to takie ważne. Słowo Boże jest głoszone na całym świecie, bracia i siostry. Trafiło także tutaj, na glebę naszych serc. Dzisiaj też trafia na glebę naszych serc. Przyjmuj Słowo Boże z całą gotowością. Przyjmuj je bez zastrzeżeń, bez stawiania warunków. Przyjmuj Słowo Boże z pragnieniem zrozumienia. Jak czegoś nie rozumiesz, nie mów, a weź to, ja tego nie rozumiem. Jak to niektórzy ludzie reagują. My im dajemy Biblię, kupujemy taką ładną, żeby mieli do poczytania. Ciociu, babciu, masz to poczytać. A weź to zabierz, ja tego nie rozumiem. Tak nie reaguj. Jak czegoś nie rozumiesz, módl się. Boże, daj mi zrozumienie Twojego Słowa. Przyjmuj Słowo Boże z respektem. To nie jest, wiecie, jakaś bezosobowa informacja, jakiś zbiór przepisów typu kodeks postępowania cywilnego czy jakiegoś. To jest Słowo Boże. To jakby przy każdym zdaniu, przy każdym słowie jest, by stało takie, taka informacja. Tak mówi Pan. Z respektem przyjmuj Słowo Boże. Z szacunkiem przyjmuj Słowo Boże posłusznie. Z postawą pokory. Skoro tak powiedział Pan, to ja chcę to zrobić. Ja chcę to zrozumieć i to wprowadzić w życie. Przyjmuj Słowo Boże z wiarą. Z wiarą, że będziesz oglądał zbawienne skutki zastosowania Słowa Bożego. Że się stanie tak, jak mówi Słowo Boże. Nie sceptycznie, a zobaczymy, czy to zadziała. Przyjmuj z wiarą, bo tylko wtedy tak się będzie działo. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale już kończymy. W 40 wersecie i niżej jest mowa o tym, jak apostoł Piotr głosił w Dzień Zielonych Świąt do Żydów Słowo Boże. Jest powiedziane, że wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli Słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Słuchajcie, to jest test, znak przyjęcia Słowa Bożego. Ci, którzy przyjęli Słowo Boże, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało 3000 dusz. Znaczy, że byli tam tacy, co nie przyjęli Słowa Bożego. I co było z takimi? Tacy nie zostali ochrzczeni, prawda? Ci, którzy przyjęli Słowo, zostali ochrzczeni, bo chrzest wiary jest takim znakiem zewnętrznym, znakiem tego, że człowiek przyjął Słowo, że się przejął Słowem, że je chce zastosować. Jeśli ktoś spośród nas mówi, że przyjął Słowo, wierzy w Jezusa Chrystusa, a nie myśli nawet o tym, żeby zostać ochrzczony, to niech nie mówi, że przyjął Słowo Boże. Wcale nie przyjął Słowa Bożego. On tak po prostu zainteresował się, czyta, no bo inni czytają, bo to nawet może jest modne wiedzieć, co w Biblii jest napisane. Ale przyjąć Słowo, to jest zastosować w życiu. Jednym z pierwszych kroków zewnętrznych, znaków tego, że się stosuje Słowo Boże w życiu, to jest to, że gdy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, mam zostać ochrzczony w imię Pana Jezusa na odpuszczenie moich grzechów i w ten sposób otrzymuję dar życia wiecznego. Bracie i siostro, przyjmujmy Słowo Boże ochotnym sercem. Mamy dzisiaj taką możliwość, aby wydawać świadectwo takiej postawy serca. Możemy to robić w modlitwie, możemy to robić poprzez chrzest wiary, jak ktoś nie jest ochrzczony. Możemy to robić poprzez codzienne zachowanie, poprzez podejście, poprzez kontakt z innymi wierzącymi, poprzez fascynację, studiowanie Słowa Bożego. Ważne nie to, co ludzie zobaczą. Ważne to, co zobaczy Pan. I chciałbym to powiedzieć, podkreślić, że mamy możliwość być tymi szlachetniejszego usposobienia. Bądźmy tymi szlachetniejszego usposobienia. Bądźmy jak ci z Berei. Niech Bóg nas pobłogosławi. Amen.